9 minut po godzinie 13. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Magda Świerczyńska, Dolot i goście. Dzisiaj sama.
Dzisiaj sama. Magda zachorowała, ale pozdrawiamy ją ze studia. Gości zaraz przedstawię, a najpierw powiem Państwu, o jakim temacie niezwykle ważnym dzisiaj mówić będziemy. Mianowicie poruszymy temat badań prenatalnych. Czym są, dla kogo są przeznaczone, jakie choroby i wady rozwojowe płodu można dzięki tym badaniom prenatalnym wykryć. Zastanawiałam się, jak połączyć dzisiejszy temat z walentynkami, jakie mamy dzisiaj, czyli właśnie sprawami sercowymi. No i o sprawach sercowych też, proszę Państwa, dzisiaj powiemy, bo mianowicie mówić będziemy o echokardiografii, czyli badaniu echa serca płodu. Kiedy badać i co to właściwie daje odpowiedzi na te pytania również w naszym programie, to ja przedstawię gości. Z nami dzisiaj Katarzyna Leszczyńska, ginekolog, położnik z certyfikatem uprawniającym do wykonywania właśnie echokardiografii płodowej. Jedna z trzech osób z takimi uprawnieniami na Pomorzu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I z nami jest także profesor Janusz Limon, diagnosta genetyczny, specjalista genetyki klinicznej. Dzień dobry Panie Profesorze.
Dzień dobry Państwu.
Ja celowo Państwu teraz już na początku przedstawiłam naszych gości, bo liczę na Państwa pytania. 603060606. Może już na tym etapie, czyli właściwie na samym początku audycji, jakieś pytania do naszych gości Państwo mają. Ja chętnie w dobre ręce oddam książkę wydawnictwa Insignis. Ciężarówką przez 9 miesięcy to przewodnik po ciąży dla przyszłych mam, dla przyszłych tatusiów również. Także czekam na Państwa SMS-y pod naszym stałym numerem telefonu. Spotkania rodzinne w Radiu Gdańsk do 14.
Barcelona, I still long to hold her once more. Oh, my boots of leather from Europe, I gather, you know. No, every time you have to go, shut my eyes and you. I'll be lying right by your side in Barcelona. Native man sang in a foreign tongue. I still ache to know the song that he sung, Barcelona. Barcelona. Every time you have to go, shut my eyes and you know I'll be lying right by you in Barcelona. Ooh, Barcelona. Ooh, Barcelona.
Dziś o badaniach prenatalnych mówić będziemy. My jako województwo pomorskie jesteśmy jednym z pierwszych województw, w których wprowadzono w życie właśnie program badań prenatalnych. To już spory kawałek czasu próbowaliśmy ustalić to tak na początku 2000 roku. Koniec lat 90. to gdzieś faktycznie zaczęto robić te badania u nas w województwie. Nie wszystkie kobiety mają prawo do refundowanych badań. To jest po pierwsze. Nie wszystkie także chyba jeszcze wiedzą, czym te badania tak naprawdę są, ale jest też pewien mit, który pokutuje. Może coraz rzadziej, natomiast jeszcze słyszałam, że faktycznie niektóre kobiety tak myślą. Uważają, że USG jest szkodliwe dla płodu, no i lepiej. Im rzadziej się je wykonuje, tym jest lepiej. Może byśmy wspólnymi siłami postarali się ten mit, bo chyba o micie można tutaj mówić, obalić w jakiś sposób. Katarzyna Leszczyńska z nami w studiu i profesor Janusz Limon.
Tak, zdecydowanie jest to mit. Wiadomo, że nie wykonujemy badań ultrasonograficznych bardzo często, jeżeli są one niepotrzebne, ale absolutnie badania prenatalne w cyklu zalecanym przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne powinny być przeprowadzane przez każdą pacjentkę i oczywiście jeżeli jest taka potrzeba, poszerzana o inne badania.
I nie jest to inwazyjne?
Nie są to badania inwazyjne, są to tylko badania ultrasonograficzne, nieszkodliwe dla matki, nieszkodliwe dla jej dziecka.
Mówimy dziś o badaniach prenatalnych, czyli badaniach wykonywanych w ciąży między 11 a 13 tygodniem.
No ogólnie badania prenatalne to są badania wykonywane przed narodzeniem dziecka. Także i między 11 i 14 tygodniem ciąży, ale też właśnie mniej więcej w połowie ciąży między 18 a 22 tygodniem ciąży.
Czyli to jest to USG połówkowe wówczas.
Tak zwane połówkowe, tak, przez pacjentki.
Dokładnie. No to powiedzmy w takim razie, czym są, po co się właściwie wykonuje te badania prenatalne? Panie profesorze, pani Kasiu. No
wskazań jest dużo. Najbardziej liczne pacjentki to są kobiety w ciąży w wieku 35 lat i więcej, albowiem w tym wieku u kobiet wzrasta ryzyko urodzenia się dziecka z aberracją chromosomową, typu zespół Downa, zespół Edwardsa i inne zespoły chorobowe z tym związane. Ale są wskazania również na przykład fakt urodzenia dziecka już chorego z wadą genetyczną już jest wskazaniem. Albo jeśli w rodzinie występuje choroba genetyczna, to też już jest wskazanie, żeby robić badania prenatalne. Albo jeśli kobieta miała dwa i więcej poronień, to też już jest wskazanie. Także to są liczne wskazania. One są bardzo jasno sprecyzowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i respektujemy te wskazania.
No bo wówczas są to refundowane.
Tak, one są refundowane.
A ze strony dziecka też może być jakieś wskazanie? Ze strony płodu?
Tak, jeżeli ginekolog na USG zauważy jakąś anomalię w budowie ciała dziecka, to płodu, to tak.
No właśnie, czyli powiedzmy, jak to...
To wtedy jest bezpłatne.
Działa. Tak, to zrozumiałam. Oczywiście myślę, że słuchacze również. Powiedzmy tak, ciąża jest prowadzona przez ginekologa, który zauważa być może coś właśnie podczas USG jakiegoś zwykłego, niepokojącego, albo właśnie ma świadomość, ma informację o tym obciążeniu ze strony matki bądź rodziny i kieruje na badania prenatalne. Najpierw chyba badania genetyczne są. Najpierw do genetyka.
Najpierw trafia do ginekologa. Po prostu trzeba stwierdzić, że jest ciąża.
No tak, jasne.
I który tydzień ciąż? I zgłasza się rzeczywiście do genetyka, który zleca tak zwane badanie, to potocznie nazywam testem PAPPA, to znaczy bada się poziom dwóch białek krwi i to polega na tym, że ginekolog dokonuje dokładnych pomiarów zarodka, określone parametry mierzy, kobieta w tym samym dniu pobierana jest krew, oznacza, że są dwa białka. I potem dokonywana jest analiza komputerowa tych danych i ten test określa ryzyko, to nie jest test diagnostyczny, urodzenia się dziecka z określoną chorobą.
Mm-hmm. Oceniamy długość dziecka i tak zwane markery wad genetycznych, markery wad chromosomowych, takie jak właśnie przeziębność karkowa. No, to takie jest określenie może naukowe. Ogólnie to jest ilość płynu jakby na karku u dziecka, obecność kości nosowej, to są jakby te dwa główne parametry. Dodatkowo można ocenić jeszcze przepływy przez serce, przez przewód żylny. Bardzo ważne jest, żeby wykonać to w odpowiednim tygodniu ciąży, a dlatego, że łączy się to po prostu z określoną długością płodu. Programy komputerowe, które są przeznaczone do liczenia ryzyka wady chromosomowej, stworzone przez profesora Nikolajdesa z Londynu, zakładają, że możemy tam tylko wprowadzić płód o długości między 45 a 84 mm, co mniej więcej właśnie tak odpowiada 11 tygodni i 0 dni do 13 tygodni i 6 dni. Jeżeli pacjentka przyjdzie na przykład w 15 tygodniu, to niestety już to badanie nie może być wykonane.
Czyli z jednej strony, bo to badanie przezierności karku, z drugiej strony test PAPA, jedno bez drugiego istnieć może? Czy już to
może
jest
istnieć samo badanie USG, natomiast jeżeli opieramy się tylko po pierwsze na wieku matki, bo też przeprowadzamy oczywiście dokładny wywiad, na jej wywiadzie, na parametrach z USG, czyli na tej przezierności karkowej, która jest takim podstawowym markerem, to jesteśmy w stanie mniej więcej wykryć około 70% wad. Jeżeli do tego dołączymy tą diagnostykę biochemiczną, no to już około 90% te połączone razem dwie metody.
No właśnie, bo zdarza się też tak, że ten test przezierności wykazuje, że wszystko jest ok, natomiast dopiero na tym drugim etapie testu z krwi, testu PAPA, okazuje się, że faktycznie gdzieś tam nieprawidłowości w płodzie są zauważalne. Czy się mylę?
No tak jest, tak jest. Tak. Dlatego ważne jest jakby połączenie tych dwóch metod.
We właściwym czasie ciąży.
Dokładnie, no tak właśnie. Jest.
Z tego co wiem chyba, no właśnie, no bo porozmawiamy o tym, na ile ważne są w ogóle te badania prenatalne. Bo, no okej, okay, no czasami jest też tak, że ja przynajmniej pamiętam ze swojej ciąży, że mimo, że nie miałam obciążeń i no nie miałam też wieku powyżej 35 lat, ale chciałam zrobić, żeby po prostu się upewnić, żeby być pewna, że to dziecko będzie zdrowe. No wówczas nie było to refundowane, natomiast no właśnie, na ile one są ważne, nie wiem, bo to nie jest tylko spokój ducha, prawda?
No, spokój ducha kobiety w ciąży jest bardzo ważny.
Oczywiście.
Jeśli urodziła pierwsze dziecko, które zginęło i wykonuje ten test i ryzyko wykazuje, że jest 1 na 5 tysięcy, że powtórzy się, to jest naprawdę bardzo dobra informacja dla tej kobiety.
Jakie wady płodu możemy wykryć oprócz zespołu Downa, który jest, no, o którym właściwie większość kobiet w ciąży robiąca te testy wie? Jakie jeszcze wady, nieprawidłowości możemy poprzez te badania wykryć?
Ten program FMF-u ocenia ryzyko dla zespołu właśnie Downa, zespołu Edwardsa, zespołu Pato.
Czy są te trzy główne?
To wszystko są trisomie. No to może już tutaj pan profesor dokładniej będzie jakby wiedział i dokładnie opowie. Oczywiście najtrudniejsze jest do wykrycia zespół Downa, bo często dzieci z zespołem Downa nie mają cech widocznych w USG. Albo mają naprawdę te cechy bardzo słabo wyrażone. Pozostałe trisomie dla wprawnego ultrasonografisty są jak najbardziej, myślę, że prawie w 100% do rozpoznania. Także ten zespół Downa rzeczywiście tutaj jest taką naszą piętą achillesową dalej. Jakie jeszcze inne wady? No jakiekolwiek wady strukturalne już właściwie w pierwszym trymestrze można zobaczyć. Przy dobrym aparacie ultrasonograficznym możemy zobaczyć główne wady serca, te takie no, najcięższe. Możemy już ocenić jak najbardziej 4 jamy serca, odejścia głównych naczyń. Oczywiście nie mówię tu o jakichś drobnych ubytkach w przegrodzie, bo no, to nie jest do zobaczenia w pierwszym trymestrze, ale to też nie jest nic istotnego klinicznie. Co jeszcze? Wady kręgosłupa.
Wady nerek,
wady kręgosłupa, pęcherza moczowego. Tak, to już bardzo dużo rzeczy można już w pierwszym trymestrze obejrzeć.
Mhm. A jaka jest skuteczność, wiarygodność tych badań? To jest 100%? Wiarygodność. Mówimy w tej chwili o czymś takim? Czy zawsze granica błędu?
Jest,
oczywiście. Mhm.
Ale na ile duża
w medycynie na pewno,
oczywiście.
Albo nigdy, nie?
Mhm. Ale da się to jakoś obliczyć? Jakoś w procentach podać?
Czułość testu PAPA, tak mówiąc potocznie, 95%. Tak. Czyli 5% wyników jest fałszywa.
Panie profesorze, a zechciałby pan wytłumaczyć właśnie, bo mówiłyśmy o zespole Downa i o tych dwóch zespołach, które Kasia również wytłumaczyła.
Otóż kobiet po 35 roku życia dojrzewające komórki jajowe w jajnikach może dochodzić do błędów, czyli człowiek ma 46 chromosomów, 23 pary i zdarza się, że komórka jajowa ma 23 chromosomy, plemnik 23, zapłodnienie jest 46, wszystko w porządku. Natomiast zdarza się u kobiet po 35 roku życia ryzyko tak zwanej non-dysjunkcji, czyli dwa chromosomy zamiast się rodzić razem przechodzą do komórki jajowej. I jeśli to są chromosomy numer 21, to jest zespół Downa, jak z chromosomu numer 13 zespół Pato, chromosomu 18, zespół Edwardsa. Ale trisomie mogą dotyczyć wszystkich chromosomów. Jest trisomia chromosomu 16 spotykana tylko w materiale pochodzącym z poronień. To dziecko w ogóle nie... To jest letalne. Ten zarodek nie rozwija się i ginie. Zresztą to, co my wykrywamy, to jest czubek góry lodowej. Zarodki z nieprawidłowymi chromosomami są eliminowane poprzez spontaniczne poronienia. Tak, a te dwa wady Edwardsa to są ciężkie wady mózgu, wady serca, wady kończyn. One są letalne. Nawet jeśli to dziecko urodzi się, to przeżywa pierwszy rok 90, znaczy nie przeżywa 99, 1% przeżywa pierwszy rok życia.
O tym, jak ważne są testy PAPA, wydaje mi się, że też świadczy fakt, że na przykład w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii one są refundowane.
Tak.
U nas tej świadomości no nie ma. To znaczy mówię o tym, jakby z jednej strony dobrze mówimy o 35-letnich kobietach, natomiast mówię o tym tych młodszych, u których też przecież tak, coś takiego może
być. Jak gdyby poszkodowane są młode kobiety. A w poradni genetycznej dziecięcej przychodzi sporo młodych matek, pierwsza ciąża dziecko z zespołem Downa.
Mhm. Tak, tak. No
bo dlatego tak... też uważam, że ten test należy rozciągnąć na wszystkie kobiety w ciąży.
Jest taka szansa?
No to nie moja decyzja, to są finanse.
No właśnie, o finanse chodzi. Zróbmy krótką przerwę. Spotkamy się za chwilę, za parę minut. Dziś o badaniach prenatalnych. Spotkania rodzinne w Radiu Gdańsk. Do usłyszenia za chwilę. Spotkania rodzinne w Radiu Gdańsk. Dziś o badaniach prenatalnych. Mamy pytanie od pani Magdy. Ja to pytanie przeczytam. Długie, ale przeczytam. Mój mąż ma wrodzoną wadę serca. Myśleliśmy, że w związku z tym w trakcie ciąży uzyskamy możliwość zbadania serca dziecka w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Niestety mój lekarz ginekolog odmówił mi wystawienia skierowania. Zapytał, czy pierwsze dziecko odziedziczyło tę wadę. Kiedy powiedzieliśmy, że na szczęście nie, powiedział, że nie ma podstaw do wystawienia takiego skierowania. A jeśli chcemy badać dziecko pod tym kątem, to we własnym zakresie. Czy faktycznie tak jest? Pyta pani Magda.
Można tutaj jak najbardziej wystawić skierowanie, gdyż wskazaniami do wykonania echokardiografii płodowej w ciąży jest właśnie stwierdzenie wady wrodzonej w rodzinie. Także jest to jedno jakby z możliwości, jakie mamy, żeby pokierować pacjentkę na badanie echokardiografii płodowej.
Z punktu widzenia genetyki absolutnie to jest wskazane, bo niektóre wady serca mogą występować rodzinnie, a więc ryzyko może to wynosić w przypadku takiej sytuacji, że chory ojciec, zależy jaka wada jeszcze, to może być 5%, a to już
oczywiście,
ryzyko jest
to wszystko
wysokie.
Zależy jaka to jest
absolutne
wada.
Absolutne wskazanie jest do wykonywania to, co mówiła pani doktor, echo serca płodu.
Dziękujemy za to pytanie. Prosimy oczywiście o więcej. 603-06-06-06. Z nami w studiu Katarzyna Leszczyńska, ginekolog, położnik, specjalista, to znaczy tak, położnik z certyfikatem, może w ten sposób, uprawniającym do wykonywania echokardiografii płodowej, a także profesor Janusz Limon, specjalista genetyki klinicznej. Rozmawialiśmy przed przerwą o testach PAPA, o testach genetycznych. Myślę, że też taka ważna uwaga jest, że zdaje się nie wszyscy ginekolodzy mają wiedzę na temat tego, jak zrobić dobre USG. Prawda? I ważne jest, żeby co? Żeby wtedy odesłali do specjalisty, żeby, nie wiem, przyznali, może nie, że przyznali, no ale wiedzieli, że czegoś tam nie potrafią i do specjalisty taką pacjentkę wysłali. Jak Kasiu, ty na to patrzysz? No nie każdy musi być specjalistą.
No oczywiście, że tak. Jakby dziedzina ginekologii i połownictwa jest bardzo szeroką dziedziną i to nie tylko ultrasonografia się tutaj mieści. Także jak najbardziej takie badania, szczególnie właśnie badania prenatalne między 11 a 14 tygodniem powinny robić osoby, które no, mają już dosyć duże doświadczenie w tym zakresie. Też nie wszystkie poradnie w Gdańsku mają podpisaną umowę z NFZ-em na wykonywanie takich badań. Jest tych poradni kilka, dlatego też w takich miejscach, szczególnie właśnie powinny pracować osoby, które takie badania potrafią wykonywać.
Mhm. Wróćmy w takim razie do testów genetycznych, testów PAPA, do tych badań prenatalnych. W momencie, kiedy pojawi się jakieś ryzyko wystąpienia wady płodu, to lekarz może skierować na dalszą diagnostykę, czyli amniopunkcja. Dużo się mówi o tym, że ona jest właśnie też inwazyjna bądź nieinwazyjna. Proszę też tutaj o wypowiedzenie się na ten temat, bo myślę, że dosyć ważne. No,
rzeczywiście troszeczkę pokutuje jeszcze cały czas opinia, że jest to badanie bardzo inwazyjne i niebezpieczne i pacjentki się bardzo boją amniopunkcji. Trochę taka jest na forach internetowych demonizowana amniopunkcja. Ja sama miałam amniopunkcję w swojej ciąży, także mogę pacjentki też jakby uspokoić, że jest ona prawie bezbolesna i w większości przypadków bezpieczna. Oczywiście jest to badanie inwazyjne, nie możemy powiedzieć, że nie jest. No jest to jakby nakłucie jamy macicy poprzez powłoki brzuszne pacjentki, pobranie płynu owodniowego. Natomiast przy wprawnym operatorze, przy dobrym obrazowaniu ultrasonograficznym ryzyko jest obecnie niewielkie. Uważa się, że jest to mniej więcej 0,2 do pewnie maksymalnie 0,3%.
A na czym dokładnie polega amniopunkcja? Może powiedzmy tym paniom, które nie wiedzą.
No właśnie, amniopunkcja polega na tym, że nakłuwamy jamę owodni poprzez powłoki brzuszne, poprzez ścianę macicy. Pobieramy odpowiednią ilość płynu owodniowego w zależności od tego, w którym tygodniu ciąży wykonujemy amniopunkcję. I taki płyn dalej idzie na badanie dokładne kariotypu. Do właśnie zakładu genetyki.
Panie doktorze, a jakie my badania genetyczne możemy jeszcze zrobić w ciąży? Oczywiście już no, takie na przykład na własną rękę, żeby czuć się...
Zanim odpowiem, chciałbym powiedzieć, mianowicie zdarzają się pacjentki, rzadko które miały jakieś powikłania po pierwszej amniopunkcji i są wskazania do drugiej. W związku z tym niedawno była pacjentka, którą skierowałem do kliniki i ona po prostu miała wykonaną amniopunkcję jako leżąca pacjentka. Czuła się bezpieczna. Nie był to zabieg ambulatoryjny, tylko wykonany w klinice pod opieką lekarzy. Także to jest takie rozwiązanie też natury psychologicznej. Co genetycznie dysponuje, tak jak pani doktor mówiła, ginekolog pobiera płyn owodniowy, którym pływają komórki płodu. One odpadają ze skóry, z odbytu, z dróg moczowych. To jest koktajl różnych komórek. My te komórki rozmnażamy i badamy na przykład chromosomy, czyli kariotyp tego płodu. Ale można również, i to też wykonujemy, izolować DNA z tych komórek i diagnozować różne choroby genetyczne jednogenowe. Także jest możliwość diagnostyki również molekularnej.
Pytanie jest kolejne od pani Agnieszki. Witam, mam padaczkę, a moja siostra ma 34 lata. Czy badania prenatalne są wskazane? Dodam, że jestem pierwszą z tą chorobą w rodzinie i nie mam dzieci. I co w takiej sytuacji? To jest jakieś właśnie wskazanie już?
Przyjmowanie szczególnie w pierwszym trymestrze leków niektórych przeciwpadaczkowych, takie jak karbamazepina, jak hydantoina, jest wskazaniem do wykonania diagnostyki prenatalnej.
Panie doktorze, jeszcze a propos tych genetycznych badań, bo są chyba jakieś takie nowości na rynku, nazwijmy to w ten sposób, testy, tak, które są no, drogie, bo drogie tak, na pewno to jest koszt około tam 2,5 nawet tysiąca. Co to są za testy, na czym one polegają?
Jaka to są jest ich testy pewność? Nazywane potocznie NIFTY albo Harmony. Wykonuje to Polskie Laboratorium w Warszawie, jedno laboratorium. Harmony to wysyłane są chyba do Kalifornii próbki, ale nie, to nieważne. Na czym polega istota sprawy? Otóż u kobiety w ciąży w jej krwi pływa DNA płodu. To są komórki, rozpadające się komórki, czyli geny tego płodu. To DNA, czyli u kobiety pobiera się krew, izoluje DNA i z tego DNA wyodrębnia się DNA płodowe. I w tym DNA płodowym techniką molekularną właśnie diagnozuje się zespół Downa, patoodwarca i kilka innych zespołów chorobowych. Koszt jest około 2,5 tysiąca. NFZ nie refunduje tych badań.
I one są już wtedy?
Czułość jest 99%, ale miałem już dwa przypadki, że wynik był niezgodny z tym, co było w rzeczywistości.
No tak. Granica błędu zawsze jest i losowa sytuacja również. Obiecałam Państwu na samym początku, że porozmawiamy też o echokardiografii. Kasia jest specjalistką w dziedzinie właśnie badania echa serca u płodu dziecka. Kasiu, a kiedy to echo serca powinno być zbadane? To też jest tak, że są jakieś wskazania ku temu, czy po prostu każdy może?
No to znaczy oczywiście, że każdy może, ale jeżeli mówimy o refundowaniu takich badań, no to tylko określona grupa pacjentek, takich właśnie, jak już wcześniej mówiliśmy, jeżeli w rodzinie była wada serca, czy też właśnie poprzednie dziecko miało wadę serca, ale też przy niektórych chorobach matki, na przykład cukrzycy przedciążowej, to też jest, jeżeli pacjentka choruje na cukrzycę, taką, którą miała przed ciążą, jest to też wskazanie do tego, żeby u płodu wykonać echokardiografię płodową, gdyż takie dzieci częściej niestety mają wady serca. Kiedy wykonujemy te badania, a może jeszcze, bo to jeszcze też myślę, że jest dosyć ważne, pacjentki z chorobami układowymi, czyli stocznią na przykład, zespołem Sjögrena, z pewną grupą dodatnich przeciwciał, gdyż te pacjentki częściej mogą, u tych pacjentek częściej u płodów mogą występować zaburzenia już nie samej może budowy, ale rytmu serca, takie jak na przykład blok przedsionkowo-komorowy. Także te pacjentki oczywiście też mają refundowane badania. Kiedy wykonujemy najlepiej? Mniej więcej tak jak badanie to tak zwane połówkowe, czyli między 18 a 22 tygodniem ciąży. Chociaż przy dobrym aparacie ultrasonograficznym tak naprawdę w 13-14 tygodniu już możemy wykluczyć niektóre wady serca. Szczególnie na przykład, jeżeli pierwsze dziecko miało jakąś tam wadę serca i mniej więcej wiemy, że taka wada dziedziczy się w rodzinie, możemy już mniej więcej w 13-14 tygodniu u kolejnego dziecka ją wykluczyć albo potwierdzić.
A no właśnie, oprócz takich, jakie wady dokładnie serca są poprzez echo serca odkrywane?
Oj, przeróżne.
Po co właściwie to? No bo wówczas można albo operację, tak, na serduszku takim płodowym też się wykonuje?
No, u nas wykonuje się. Oczywiście są jakby już też próby, można powiedzieć, operowania serc wewnątrzmacicznie. Tutaj akurat zajmuje się tym ośrodek pani profesor Dangel w Warszawie. Natomiast też musimy wiedzieć, że nie ma tak naprawdę możliwości naprawienia całkowicie serca, czyli z chorego serca zrobienia zdrowego serca. To są jedynie operacje, które mają na celu zminimalizowanie negatywnych skutków danej wady serca. Czyli na przykład mówię tutaj o zwężeniu zastawki albo aortalnej, albo płucnej. Jeżeli mamy zwężoną tą zastawkę aortalną, czy też płucną, to są zastawki naczyń, które wychodzą jakby z tych dwóch komór serca. Jeżeli one są zwężone, to wysokie ciśnienie krwi panujące w komorach może zniszczyć albo tą jedną, albo drugą komorę. Dlatego jeżeli wewnątrzmacicznie poszerzymy troszkę te zastawki, to nie doprowadzamy do tego wzrostu ciśnienia krwi w komorach, czyli jakby ratujemy komory, tak? Powodujemy to, że po porodzie mamy serce dwukomorowe zamiast jednokomorowego, a to jest bardzo ważne.
A jeżeli nie możemy podczas ciąży wykonać operacji na serduszku, to przynajmniej ta informacja, która wynika z echa serca, czyli o pewnych wadach, jest potrzebna w momencie, kiedy dziecko się urodzi. To pomaga, prawda? W czym?
Oczywiście. Bardzo pomaga. Najczęściej, jeżeli rozpoznajemy taką jakąkolwiek wadę serca wewnątrzmacicznie, my mamy tutaj taki dosyć zgrany zespół w Trójmieście z kardiologami dziecięcymi, z kardiochirurgami. Organizujemy spotkania jeszcze przed narodzeniem dziecka. Ustalamy odpowiedni plan dalszego prowadzenia ciąży, czas porodu mniej więcej, miejsce porodu i kiedy dana wada będzie lub nie będzie musiała być operowana. Tak? Niektóre wady serca wymagają operacji praktycznie bezpośrednio po porodzie. Inne tylko wymagają obserwacji przez pierwsze lata dziecka. Tak.
Czy ta ilość, to do Państwa pytanie obojga, czy ta ilość kobiet, które korzystają z badań prenatalnych się zwiększa? Jest coraz większa potrzeba, bo też jakby późniejsze jest coraz późniejsze macierzyństwo. To przede wszystkim, prawda? Gdzieś tam te kobiety po 30 roku życia też, co 30, 35 coraz więcej i częściej dzieci rodzą. Państwo obserwują, że faktycznie jest tych kobiet trochę więcej?
Tak. W mojej praktyce wynika, że coraz więcej jest pacjentek w poradni prenatalnej genetycznej.
Jest zdecydowanie więcej. Ja w sumie pracuję jako ginekolog połownik 17 rok i tak jak zaczęłam pracować, to większość pacjentek ciężarnych to były pacjentki 20-paroletnie. Teraz pierwsze ciąże praktycznie większość jest po 30, a po 35 roku życia też bardzo często pacjentki zachodzą w ciąży. Są pacjentki ciężarne 42-letnie, 43-letnie, 46-letnie, także tak naprawdę tak, jest zdecydowany przyrost zapotrzebowania też na badania prenatalne.
Ja pytam nie bez celu, bo to jest takie pytanie odskocznia do tego, o czym właściwie też rozmawiać chcemy, czyli do potrzeby powstania osobnej poradni przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, właśnie tej poradni prenatalnej, nad którą rozpoczęły się prace. Powiedzmy może o idei, o samym pomyśle, o potrzebie, no bo przyjmowane są pacjentki, ta poradnia jakby de facto jest, natomiast ona się gdzieś tam kłóci z tym, co się dzieje na oddziałach.
Tak, do tej pory poradnia jakby korzysta pomieszczenia kliniki połownictwa, tam gdzie są wykonywane normalnie badania ultrasonograficzne. Wykonujemy badania wcześniej, przed jeszcze pracą kliniki połownictwa, gdzieś od godziny 7 rano. Natomiast rzeczywiście czasami badania się przedłużają, no wiadomo jak to przy badaniach prenatalnych i przydałby się taki rzeczywiście osobny jakby kąt, osobny aparat USG, żeby w spokoju można było te badania zrobić, na spokojnie porozmawiać z pacjentkami, wytłumaczyć im całą sytuację, jeżeli potrzeba, a też właśnie chcemy tu jakby wystąpić teraz w tym roku o kontrakt na badania echokardiografii płodowej, jakby dołączyć te badania echokardiografii płodowej do tej poradni prenatalnej, no bo to jakby wszystko się razem łączy, prawda?
Na jakim etapie jesteście w tej chwili?
Na jakim etapie jesteśmy? Wiem, że pan profesor Price, czyli szef kliniki połownicy, już rozmawiał w dyrekcji o przyznanie osobnego pomieszczenia. Składamy wniosek do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dofinansowanie jakby ze środków unijnych na zakup aparatu. No i mamy założoną Fundację Rozwoju Perinatologii Bocianie Gniazdo, na którą też jakby można jakby wpłacać pieniążki na ten aparat ultrasonograficzny.
Jaki jest koszt takiego aparatu?
Taki, który już by nas satysfakcjonował, to myślę, że taki będzie około 300 000 zł. To już jest sprzęt dobrej klasy. Nie super, ale dobrej klasy, wystarczający do wykonywania i badań prenatalnych, i do echokardiografii płodowej. Teraz testujemy w klinice sprzęt taki najnowszej generacji, który kosztuje 700 000 zł. No, aparat super, naprawdę.
Mm-hmm. A kiedy taka...
Ja uważam, że ośrodek uniwersytecki powinien mieć ten drugi aparat. To jest ośrodek referencyjny. I trzeba przyznać, że wielu ginekologów wykonując USG, będących niepewnych wyników, przesyła właśnie do kliniki na konsultacje. I w tym celu to powinien być najwyższej klasy aparat.
No właśnie ten cel też nam przyświeca, żeby utworzyć tą poradnię. Właśnie jakby jesteśmy związani z tym Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i ja tak samo uważam, że tak naprawdę to Uniwersytet Medyczny powinien być takim wiodącym miejscem wykonywania takich badań.
Takie poradnie istnieją w różnych innych miastach, prawda? W Łodzi jest na pewno taka poradnia.
Poradnie echokardiografii płodowej, takie dwie główne, to są w Łodzi. Prowadzi ją pani profesor Respondek-Liberska i w Warszawie pani profesor Szymkiewicz-Dangel. Także to są takie dwie główne poradnie w Polsce. No jeszcze jest w Katowicach, tam jest chyba pani docent Agata Włoch, także tak samo. Natomiast my planujemy utworzyć może nie aż taką jak w Warszawie czy w Łodzi, no bo to są panie profesor, które zajmują się i właśnie leczeniem wad wrodzonych serca i diagnozowaniem takim już bardzo, bardzo, bardzo specjalistycznym, ale my chcemy po prostu być takim pierwszym przesiewem.
A wyliczacie jakoś, o ile procent więcej kobiet można by było właśnie na te badania prenatalne czy skierować, czy po prostu wykonać te badania prenatalne, gdyby ta poradnia w takim właśnie zakresie, o jakim, Kasiu, mówisz, istniała? No to chyba chodzi o to, żeby większą ilość kobiet zbadać móc, tak? Czy ja źle rozumiem?
Z jednej strony tak, z drugiej strony też jakby chodzi o większy komfort i jakby dla osoby badającej, ale też dla pacjentów, którzy czasami mamy sytuacje takie, że trzeba pacjenta przeprosić, no bo jednak klinika na przykład połownictwa ma bardzo pilne badania z oddziału, z sali porodowej, z patologii ciąży. Wtedy ten pacjent z poradni prenatalnej musi czekać. Niestety, no to tamte badania są pilniejsze. A tu przy osobnym pomieszczeniu, osobnym aparacie USG, no ten komfort zdecydowanie i dla pacjenta, i dla badającego byłby większy.
Taka pacjentka, u której stwierdzono płodu wadę serca, wymaga nie trzech badań USG, jak NFZ refunduje, 3. Wymaga monitorowania, jak jest rozwój tej wady, czy ona powiększa się, czy nowe. Dlatego też tych badań u jednej kobiety dużo więcej się wykonuje.
Dokładnie. Pani Dorota pyta, to jeszcze takie pytanie, zbliżając się trochę do końca. Witam, mam pytanie. U mnie wykryto wadę wzroku, u mojego syna też. Wada ta wyszła u nas w wieku 4 lat. U mnie to w tej chwili utrata w dużym stopniu wzroku. Czy jest możliwe wykryć tę wadę już w wieku płodowym? U nas wykryto kataraktę.
W tej chwili nie. To znaczy są poszukiwania genów, które by odpowiadały za te wady właśnie wzroku, ale w tej chwili nie są znane geny. Z chwilą, jak będą poznane, to będzie można. Tylko pytanie jest, po co prenatalnie wykrywać wadę wzroku? Jak dziecko urodzi się, to
tak.
Wtedy.
No tak.
To w takim razie odpowiedź dla pani Doroto. Czy my możemy w kalendarzu zapisać jakiś termin, kiedy ta poradnia powstanie?
No trudno tak powiedzieć. Mniej więcej w kwietniu, maju mają być kontraktowania na echokardiografię płodową i chcemy już właśnie wystąpić o ten kontrakt z NFZ-u w ramach tego, co mamy obecnie, czyli w ramach tego, czym dysponujemy. A jak dalej nam się ułoży z tym pomieszczeniem, z tym aparatem USG, no to trudno powiedzieć. Na pewno będziemy jak najbardziej monitorować, żeby wszystko szło do przodu.
Powiedzmy jeszcze naszym słuchaczom, gdzie w Trójmieście można wykonać badania prenatalne refundowane, bo jest kilka miejsc, prawda? Może tak, żeby zebrać, nie wiem, panie profesorze?
Znaczy nasza poradnia uniwersytecka na ulicy Klinicznej.
Tak, to jest raz.
Invicta w Gdańsku. W Gdyni są dwa ośrodki, Gameta oraz
Dąbrowa-Dąbrówka.
Jest jedna poradnia w Nowym Dworze Gdańskim. Ja tam dojeżdżam raz, dwa razy w miesiącu, w Nowym Dworze Gdańskim. Dla kobiet z okolic Malborka i Ławy, to z tych okolic.
Czyli mamy już termin powstania poradni. To takie marzenie właściwie, prawda, wasze, państwo?
Ja myślę, że to jest jakby jak najbardziej realne marzenie i myślę, że no, chciałabym, żeby w ciągu tego roku udało się je zrealizować. Myślę, że jest to możliwe.
Trzymamy zatem kciuki. Jeszcze patrzę, czy jakieś pytanie do nas wpłynęło, ale na chwilę obecną chyba nie, także dziękujemy państwu za udział w audycji, za wszystkie pytania, no i również za odpowiedzi państwa, naszych specjalistów. Ja tylko przedstawię, była z nami pani Katarzyna Leszczyńska, ginekolog, położnik z certyfikatem uprawniającym do wykonywania echokardiografii płodowej, a także profesor Janusz Limon, diagnosta genetyczny oraz specjalista genetyki klinicznej. Bardzo dziękuję za te szczegółowe informacje w dzisiejszej audycji. Magda Świerczyńska-Dolot. To były spotkania rodzinne. Polecamy się, bo już za tydzień prawdopodobnie Magda również wróci. Za tydzień po 13 we wtorek.
Spotkania rodzinne.